Ludzie i pieniądze.
Jaka jest sytuacja kobiet branży morskiej w rejonie Bałtyku? Jakie są bariery rozwoju zawodowego i awansu? No i dlaczego tak jest? Jak to zmienić? Będzie przyspieszenie w inwestycjach związanych z morską gospodarką. Odpowiednie zapisy znalazły się w projekcie ustawy. Czy to zadziała? Co trzeba dopilnować, aby zadziałało? Miesięczne rekordy w Baltic Hub, a kontenery dotrą do trójmiejskich portów drogą arktyczną, logistyka także, a eksport chińskich samochodów, jak problem rozwiązują Chińczycy, którzy mają sporo samochodów, ale się okazuje za mało statków do ich przewozu i jakie mogą być tego skutki. Między innymi o tym postaramy się wszystkim porozmawiać już za chwilę. Iwona Wysocka, dzień dobry. W studio dziś gościnie Joanna Ryngwelska, program manager w Advanced Protection Systems, Jadwiga Sztelwander-Zięba, ekspertka gospodarki morskiej, była prezeska Delta Marine. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
No i zaczynamy od kobiet w gospodarce morskiej. Postęp w promowaniu równości płci w przemysłach morskich regionu Morza Bałtyckiego odbiega od oczekiwań. Nadal utrzymują się istotne bariery strukturalne i percepcyjne, które utrudniają osiągnięcie parytetu. To główny wniosek raportu Win Big, który został zrealizowany w niektórych regionach Unii Europejskiej. W krajach położonych wokół Bałtyku okazuje się, że kobiety są wyraźnie reprezentowane w sektorach zorientowanych na usługi i akademickich, ale nadal są niedoreprezentowane w branżach intensywnie wykorzystywanych. Wykorzystujących STEM, czyli nauka, technologia, inżynieria, matematyka i offshore. Gdzie możliwości awansu są często ograniczone, informuje portal gospodarkamorska.pl. W regionie Morza Bałtyckiego w niebieskiej gospodarce, czyli morskiej, niebieskiej, pracuje ponad 1 400 000 osób, z czego 43%, niemało, stanowią kobiety. No i właśnie, obie panie były lub nadal są pośrednio lub bezpośrednio związane z sektorem gospodarki morskiej. To chciałam podpytać z waszych obserwacji, jaka sytuacja jest kobiet w branży morskiej w rejonie Bałtyku, no bo tutaj się znajdujemy, z waszego punktu widzenia. Czy jest źle, czy trochę lepiej niż gorzej? No i perspektywy, co tu się może wydarzyć jeszcze?
No, trochę lepiej niż gorzej na pewno jest z jednego prostego powodu. Brakuje nam rąk do pracy i wtedy jakby sytuacja trochę się zmienia. Pracodawcy patrzą na potencjalnych pracowników już tylko jak na potencjalnych pracowników. Tu już kwestia, czy ktoś jest kobietą, czy mężczyzną, jest troszeczkę mniej istotna, bo mamy głód na rynku pracy w tej chwili. Także te ostatnie lata pokazały, że rzeczywiście coraz więcej kobiet zaczyna wchodzić do firm związanych z gospodarką morską. No z prostego powodu. Potrzeba nam ludzi. Natomiast na pewno stereotypy są, trzymają się mocno i myślę, że sam fakt pracy kobiet w tej branży dopiero zaczyna je zmieniać. Myślę, że samą propagandą i planami i polityką w firmach wiele byśmy nie zmienili. Zmienia tylko przymus tak naprawdę w tej chwili.
No tak, tak.
Joanna Ryngwelska.
No, zwracając uwagę na sam raport, który powstał, właściwie to nie jest raport, a badanie naukowe, bo naukowcy tutaj z kilku uniwersytetów wzięli udział właśnie w tym fajnym projekcie Win Big. Zbadano europejskie baseny, nie tylko oczywiście Bałtyku, ale również Atlantyku, Arktyce, Morze Czarne, Morze Śródziemne i Morze Północne. I tutaj można powiedzieć, że na tle tych akwenów wypadamy średnio, bo wyniki są między 40 a 45%, zatem jesteśmy jako 43% zatrudnienia kobiet właśnie gdzieś około, tak? No bo mówimy tutaj, że w tych technologicznych, inżynieryjnych kobiety stanowią tylko 21% zatrudnionych. Gdzieś w portach, w żegludze 21%, a biorąc pod uwagę wyniki, no właściwie można powiedzieć, że dwa lata wcześniej wykonywane przez Stowarzyszenie Kobiet Gospodarki Morskiej i handlu Vista International pokazały, że tylko 1% kobiet bierze udział tutaj, pracuje na morzu. Jako marynarze, tutaj oczywiście Grecja wyprzedza, no ale powiedzmy jest to też inny udział, powiedzmy, akwenów morskich, tak, i w rynku pracy, właśnie gdzieś około, jakieś statki pasażerskie, etc. Natomiast faktycznie tutaj energetyka morska, offshore, tylko 28% kobiet. Jest to niski procent, aczkolwiek są tutaj pewne paradoksy, ponieważ ponad 80% kobiet wskazuje na to, że jednak te warunki zatrudnienia i fakt, iż są dodatkowe szkolenia, mentoring występuje i widzą, że to aktywnie się zmienia. Więc bardzo dobrze, jednak wciąż mówimy o tym zatrudnieniu. Tutaj też warto wspomnieć o takiej percepcji, że to badanie nie dotyczyło, to badanie ankietowe nie dotyczyło wyłącznie kobiet, ale również mężczyzn. I tutaj ciekawe jest postrzeganie właśnie tego zaangażowania kobiet i tych trudności w awansach zawodowych przez kobiety i mężczyzn. I tak z tego co pamiętam, chyba 30%, ponad 30% kobiet zauważa te różnice właśnie pomiędzy pensją, awansem, a tylko 14% mężczyzn widzi te różnice, więc tutaj warto zmieniać jeszcze, tak, zmieniać to i wskazywać i pokazywać, że faktycznie tak jest, czyli gdzieś mówi się tutaj dużo o jawności wynagrodzeń, tak, o jawnym tym awansie zawodowym, więc może nie tylko te parytety, które się wprowadza, że musi być, bo tu też zauważa ten raport, że mamy większość osób, które wchodzi do tego rynku, czy do tego do danej firmy, nie zauważa jawnych zapisów, czy procesów, które pozwalają właśnie uzyskać ten parytet. Tak to nazywam, niektórych to strasznie mierzi, to słowo parytet, ale tej równości, tej jawności, jawnego procesu, jak tak naprawdę te kobiety w tym procesie zatrudnienia, czy awansu zawodowego funkcjonują i czy faktycznie ta firma przestrzega pewnych procesów, ja bym to nazwała, jakości w zatrudnieniu, jeżeli oczywiście jest to samo wykształcenie. No i tutaj właśnie powinniśmy tak naprawdę porównać wyniki teraz ilości, że tak powiem, absolwentów uczelni technicznych względem właśnie osób zatrudnionych, bo tutaj przede wszystkim ten trend, że kobiety rzadko podejmowały studia techniczne bądź wykształcenie techniczne w stosunku do innych, że tak powiem, zawodów. No i druga sprawa, to już mamy nawet tutaj na tej naszym poletku Gdańska, tak? Ja tutaj wspominam zawsze o Konradinum, no jest mi bliskie, mój syn właśnie będzie ostatnią klasę, teraz robił technikum. Natomiast też jak gdyby jako przewodnicząca Rady Rodziców widzę, że bardzo mało kobiet, oczywiście zaczynają, próbują, ale w trakcie szkoły rezygnują, często przenoszą się do innych szkół, gdzie jest o wiele łatwiej, bo jednak te techniczne przedmioty są trudne. Na Konradinum, w mundurach.
Ale nie można powiedzieć, że one są trudne dla kobiet, bo z drugiej strony patrząc, dziewczyny bywają znacznie lepiej wykształcone od mężczyzn i często, jeśli chodzi o ich umiejętności matematyczne, są mocno niedoceniane przez niektórych nauczycieli, ale też właśnie chciałam podpytać to, że tak mało kobiet jest, awansuje w wszystkich dziedzinach związanych właśnie z nauką, z matematyką, z inżynieryjnymi sprawami. To nie wynika z dyskryminacji, tylko właśnie z tego, że kobiet jest po prostu z tym wykształceniem konkretnym mniej, czy jednak jakaś dyskryminacja też występuje?
No, zawsze trochę występuje. Kobiety mają przerwy w pracy związane z wychowaniem dzieci i to byłoby bardzo trudno zmienić. Pracodawcy postrzegają to jako minus. Tak naprawdę wszelkie nakłady włożone w młodych ludzi związane ze szkoleniami też są trudniejsze jakby do zmonetyzowania później w związku z tym, że kobiety na jakiś czas znikają z pracy. Gdyby mężczyźni znikali tak samo, co powoli widać w państwach skandynawskich, gdzie te przepisy związane z urlopami dotyczącymi opieki dzieci zmieniają postrzeganie w ogóle macierzyństwa, ponieważ mężczyźni też chodzą na urlopy, to prawdopodobnie stosunek pracodawców byłby inny. pracodawca zajmuje się wykazywaniem zysku dla właściciela w dużej części. W związku z tym jakby to taki czysty pragmatyzm pokazuje, że niestety kobiety są gorzej postrzegane.
No tak, tutaj już warto dodać właśnie wyniki, bo o tyle fajne jest to badanie, ponieważ ten projekt, ponieważ porównuje wyniki właśnie z ogółem kobiet w Unii Europejskiej.
Tak.
Więc tutaj też warto zauważyć, że te kobiety właśnie w tej gospodarce morskiej aż 41% deklaruje doświadczenie jakiejś formy nękania bądź molestowania. Myśmy jako Stowarzyszenie Vista tutaj Poland. W zeszłym roku, przepraszam, dwa lata temu, kiedy porównywaliśmy właśnie te wyniki w Vista International, poprosiliśmy koleżankę, która jest drugim oficerem na jednostce pływającej na gazowcu, poprosili naszą członkinię Vista, poprosili o to, żeby dała krótki wykład, jak to faktycznie jest, jak ona się czuje. Często jest jedyną kobietą na jednostce. Mhm. Co prawda, no nie jest to jakaś duża załoga na gazowcach, aczkolwiek wskazała właśnie, że sama spotkała się z molestowaniem, na co oczywiście tutaj może mało politycznie, bo często te spotkania Dnia Kobiet Gospodarki Morskiej organizujemy wraz ze Stowarzyszeniem Kapitanów Żeglugi Wielkiej, którzy często są wykładowcami na Uniwersytecie Morskim. I już tutaj głosy, zaraz było szeptanie, że no jak można tak powiedzieć, nie? Jako oficer na jednostce, że...
No ale może nie jest molestowanie, no, ale trzeba to
druga
powiedzieć.
Sprawa, no jesteśmy biologicznie
mówić
w jakiś sposób tak stworzone, że jednak tam raz w miesiącu potrzebujemy tam, czy jakiejś higienizacji, jakieś takiego, często kobiety też przechodzą te biologiczne takie etapy comiesięczne w strasznych bólach. No do niedawna endometrioza tak naprawdę nie była...
Nie istniała,
okazuje się, że to jest śmiertelna choroba. Więc no warto o tym mówić, uzmysławiać. Mówimy o tej, po tej percepcji. To jest ważne. No mówię, to nie tylko jest polityka równości, programy mentoringowe, tak? I wszelkie deklaracje, ale no deklaracje i same regulacje prawne nie rozwiązują nam sprawy, tak? Ważne jest to, żeby uświadamiać tak naprawdę, urzeczywistniać realne płace, możliwości awansu. No i druga sprawa właśnie to o wychowanie dzieci. No jeżeli wychodzi się w morze, to jest to trudne. A co do kobiet i precyzji i technologii, to jak najbardziej, no zgadzam się. No mówię, ja zawsze powtarzam ten też paradoks, kiedy na moich studiach technicznych inżynierii, to mechatronikę kończyłam, 300 studentów rozpoczynało te studia i tam było nas zaledwie 6 kobiet. Jeden z doktorów powiedział, że no, takie studia to może 50% kobiet kończy. No i faktycznie tak było. We 3 skończyłyśmy te studia, ale skończyło tylko 16 studentów, więc...
Tak, biorąc pod uwagę procentową panów, to tam chyba więcej nie skończyło.
Może coś, znaczy ja nie chcę uderzać w mężczyzn, tylko sam fakt, że ktoś no tak mówi, mi to tak w głowie zostało.
Nie można tego tak
że się tak
ujmować.
Oburzyłam, ale później mówię, no w sumie no miał rację, ale szkoda, że nie powiedział, nie ma tej percepcji wśród mężczyzn. I tutaj też w tym projekcie, który fajnie pokazuje to, że mężczyźni często, mimo tych programów mentoringowych i tak dalej, nie wspierają kobiet właśnie, a raczej właśnie nękają na jakieś molestowanie, to już mówię, to już bokiem, ale samo takie nękanie zawodowe, nie?
Jak z tym walczyć, tym nękaniem zawodowym? A poza tym też przypomina mi się często taki właśnie argument z ust panów, on pada, że no w tych zawodach do tej pory typowo męskich, no wprawdzie tam pań jest coraz więcej, ale i tak za mało panie nie są zainteresowane, bo może trzeba właśnie zwrócić uwagę na warunki pracy i dostosować je do także potrzeb kobiet, bo my mamy trochę inne potrzeby jednak. Na przykład też stroje. Ale wróćmy właśnie do tego nękania. Co można tutaj zrobić, żeby ukrócić to? Nękanie też idzie od przełożonych niestety. No.
To jest też kwestia ilości kobiet na stanowiskach kierowniczych, w zarządach.
Bo czyli szklany sufit trzeba przebić.
Tak naprawdę od osób zarządzających firmą zależy to, jak prowadzone są polityki różnego rodzaju w firmie. Jeżeli w firmach związanych właśnie z gospodarką morską w zarządach jest tak mało kobiet jest na stanowiskach kierowniczych, to i atmosfera w pracy jest taka. Znaczy jakby też kierownictwo nie rozumie potrzeb związanych z byciem kobietą.
Ja to inaczej na to patrzę, nie? Bo ja jednak zwracam też, to nie jest, właśnie to jest ten parytet. Dajmy do zarządów kobiety i będzie fajnie, nie? I wtedy będzie równo i wtedy w zarządach będą te kobiety. Ale ja zwracam uwagę na to, że dlatego zaczęłam od szkoły średniej i przygotowania zawodowego kobiet. Im więcej kobiet w szkołach średnich i powinniśmy robić takie akcje społeczne dziewczyny do technikum, jak tutaj mówię, na terenie naszego Trójmiasta często są w ostatnim czasie takie, tak powinniśmy, ja widzę to inaczej, im więcej kobiet na właśnie szczeblu niższym, średnim, zawodowym, majstra, patrz tutaj na stocznie, czy takim, no nie wiem, minus 3, minus 2, na takich stanowiskach, tym łatwiej uzyskać, że tak powiem, wejście gdzieś tam wyżej do poziomu dyrektorskiego, czy zarządczego, czy nawet zakładania własnych, prywatnych przedsiębiorstw związanych z techniczną gospodarką morską, jakkolwiek tego nie nazwał. Ale ja jeszcze tutaj, i wtedy będzie mniej tego nękania, no bo po prostu jest siła w narodzie, jak to mówią w większości, bo ta mniejszość, gdzieś tam jedna osoba w zarządzie, no nie zmieni pracy tych, którzy są tak naprawdę bezpośrednio związani z produkcją, ale to, co warto zauważyć, że jednak się zmienia, porównując wyniki badań AIMO sprzed 2 lat, sprzed 4 lat, to już się zmienia. Oczywiście ten 1% marynarzy wciąż pozostaje taka sama, no ale to mówię, to jest też związane z naszymi wyborami, tak? Czyli właśnie dzieci, etc. A dwa, no to potrzeba jeszcze kilku dekad, żeby było lepiej, aczkolwiek ten raport pokazuje już nam, że no wyraźnie to się zmienia, tak? Że,
jest
tak, tak, że jest to jakaś transformacja i tak naprawdę teraz powinniśmy jeszcze bardziej trzymać to w szyku. No i to zatrudnienie, to faktycznie może to zatrudnienie kobiet gdzieś nawet na niższych, że dać wiarę. Mówię, mój też przykład podaje dziewczyny, która jest u mojego syna w klasie, do której pan na praktyce w stoczni powiedział: spawarka nie, to ty weź dzisiaj to. A on mówi, ale ja chcę, nie? Ja chcę się tego nauczyć, ja chcę to trzymać, ja chcę to nosić. Taka szczupła, filigranowa dziewczyna, bardzo mądra, poza tym widzę cały czas sukcesy i co roku wychodzi na środek na koniec roku i wręczane są jej nagrody. Nie przyjmuje się chłopcami, oczywiście, którzy tam, póki pomagała w zadaniach, było dobrze, nie? Ale później, jak już była najlepsza, to niekoniecznie się z tym godzili. No ale jest, fajnie, zmienia się, no, z tym nękaniem. Im więcej kobiet na różnych szczeblach, nie tylko w zarządach, bo to oczywiście pomaga i nie tylko parytety, ale faktycznie taka prawdziwa praca, skupienie się na tych technicznych przedmiotach, to
i apel pomoże. Do mężczyzn, panowie, zacznijcie doceniać kobiety, ich precyzję, ich umiejętności. Nie patrzcie na to, że są filigranowe, w takiej filigranowej wielki duch drzemie i ogromne możliwości i po prostu nie bądźcie barierą w ich rozwoju. To teraz dalej gospodarka morska, ale plany związane z przyspieszaniem realizacji strategicznych inwestycji mają wzmocnić bezpieczeństwo państwa, energetyczne, gospodarkę, pozycję kraju na Bałtyku. Wczoraj Rada Ministrów przyjęła specjalną ustawę. No i wśród przedsięwzięć, które zostaną objęte skróconymi procedurami, są m.in. budowa drogi krajowej nr 7 do portu morskiego w Gdyni, budowa portu zewnętrznego w Gdyni, rozbudowa portu zewnętrznego w Świnoujściu, budowa przylądka Pomerania, rozbudowa sieci kolejowej wokół portów. Przyspieszą również inwestycje dotyczące polskiej elektrowni jądrowej. Projekt ustawy zakłada między innymi, tutaj już z tych takich przyspieszaczy, wprowadzenie rygoru natychmiastowej wykonalności dla wybranych pozwoleń oraz skrócenie czasu rozpatrywania spraw przez sądy. Sprawniejszą realizację inwestycji kluczowych dla obronności, ale także projektów energetycznych, takich jak terminal gazowy w Gdańsku, rozbudowa naftoportu, zaplecze dla morskich farm wiatrowych czy infrastruktura dla planowanej elektrowni jądrowej Choczewo-Krokowa. I szybsza budowa nowych odcinków dróg, linii kolejowych, na przykład trasa Warszawa-Gdańsk czy wokół rafinerii, oraz przepraw przez Martwą Wisłę, co lepiej połączy porty z siecią transportową kraju. No i chciałam podpytać, jaki skutek tej ustawy, jeśli przyjmie ją parlament, podpisze prezydent, czy rzeczywiście możemy mieć nadzieję, to znaczy nadzieję chyba mamy, ale możemy liczyć na to, że te inwestycje tak naprawdę realnie przyspieszą.
No musimy mieć nadzieję, dlatego że dzieje się bardzo
Jadwiga
dużo.
Jadwiga Stelwander-Zięba.
I mamy, mam wrażenie, że wszyscy zauważyli, że mamy bardzo dużo wąskich gardeł. Logistyka, transport, rozwijają nam się w sposób nieprawdopodobny porty. Te inwestycje w porty są widoczne i jakby one są widoczne w ilości przeładunków w porcie. Natomiast niestety mamy cały czas wąskie gardła dotyczące transportu do portów i z portów. Stąd też mam wrażenie, nareszcie zauważyliśmy, że musimy przyspieszyć sprawy związane z prowadzeniem tych inwestycji. To jest tak, że nie możemy zadławić tego, co rozwija się na morzu, a mamy w dalszym ciągu bardzo słaby transport kolejowy, mamy bardzo dużo do zrobienia. Ten kawałek drogi, o którym tutaj mówimy, to nie jest jakiś gigantyczny kawałek. Zbudowaliśmy autostrady, trasy szybkiego ruchu, a brakuje nam tego jednego kawałka, który idzie tam wzdłuż portu.
A jest całkiem strategiczny.
Tak, tak, bo się okazuje, że mamy takie jedno małe, wąskie gardło tuż przy porcie. Także tu naprawdę mamy nadzieję, że te inwestycje, jakby czas wykonania tych inwestycji zostanie na tyle przyspieszony, że nasi sąsiedzi, bo bardzo szybko dzieje się też wzdłuż naszej granicy z naszymi zachodnimi sąsiadami i nie przejmą tych ładunków, bo w tej chwili jest wyraźnie widać, że jest taki trend, że przewoźnicy wybierają porty polskie. One rosną, te przeładunki rosną w sposób nieprawdopodobny. Ale co z tego, jeżeli nie będziemy w stanie tego transportować dalej?
No właśnie.
Tak, przykładem jest tutaj chociażby te trzy, tak?
Tak,
który
tak.
No, został zbudowany i automatycznie wykorzystany. To,
tak,
to jest
tak,
super
tak,
przykład.
Natychmiast. Tak.
I ciekawy. Natomiast tak, co no tutaj biorąc pod uwagę skrócenie tego czasu, to jest jedno, tak? Już nie, tak jak tu pani powiedziała, ta ścieżka legislacyjna, jeszcze podpis prezydenta, to jest drugie. No tu trzeba będzie to naprawdę poważnie rozważyć, no bo skrócenie, wszelkie tam właśnie pozwolenia środowiskowe, tak naprawdę budowy, jeżeli chodzi o koleje, będą tak naprawdę nie pozwoleni na budowę, a będą, że tak powiem, realizowane poprzez zgłoszenie. No ja tutaj patrząc, mieszkając obok chociażby obwodnicy metropolitalnej, tej trasy kaszubskiej, mam coś do powiedzenia, bo mimo tego, że była tak długo budowana, to wiem, że są odcinki, w których są poważne problemy, zwolnienia, wybrzuszenia, więc ja tam nie jestem do końca pewna, czy to aby jest w porządku, że te wszystkie, tak, te inwestycje, o których mówimy, jak najbardziej tak, super, bo to gospodarczo wpływa, ale widzę, że w ostatnim czasie te trendy zmian z pozytywna legislacja dla gospodarki i właśnie logistyki nie jest pomiędzy tym znak równości społeczeństwo, ich życie, bezpieczeństwo, etc. Chociaż biorąc pod uwagę zagrożenie ze strony wschodnich naszych tutaj sąsiadów, to bezpieczeństwo ma też dwa wymiary, tak?
No właśnie.
To tak dualne. Z jednej strony tak, bezpieczeństwo
militarne,
tak, a z drugiej strony obrona naszych granic, a z drugiej i właśnie no, mimo wszystko przez tą gospodarkę no, zyskujemy, PKB rośnie. A z drugiej strony faktycznie, no tutaj mówię, koleje czy drogi i wyłącznie budowa za pomocą zgłoszenia. No ale co to daje, tak? No spojrzałam, tak, 5 miesięcy czekalibyśmy na takie pozwolenie na budowę, tak? Przechodząc przez te wszystkie elementy zgłoszeń, projektów i tak dalej, do 14 dni. No ale rozumiem, że wtedy, kiedy projekt jest już gotowy, tak? Te 5 miesięcy trwało to tyle, bo były jeszcze konsultacje, możliwości, wydanie decyzji. To wszystko można było skrócić, powoli było skracane. I już od jakiegoś czasu, jeżeli chodzi o te kwestie budowlane, to wiem, że między innymi te pozwolenia środowiskowe też wycofano z niektórych inwestycji, co też jest ciekawe. Tutaj będą środowiskowe, no szczególnie jeżeli mówimy sobie tutaj o portach morskich, ale na pewno skrócony czas na to pozwoli, żeby zrobić to wcześniej, szybciej, w odpowiednim czasie. Ale do tego potrzebne są poważne projekty. Do tego potrzebne są harmonogramy i finansowanie. Bo sama ustawa skróci nam czas samej tej decyzji takiej, jeżeli chodzi o dokumenty. Z 5 miesięcy do 14 dni, tak, jeżeli mówimy o tych kolejowych, ale realnie rzecz ujmując, jeszcze do tego potrzebny jest harmonogram i cash flow, żeby móc tak naprawdę te inwestycje zrealizować. Tutaj miejmy nadzieję, że na tym się tak naprawdę skupimy w tym przypadku. Tak? Czyli nie tylko...
Mam nadzieję, że ten harmonogram gdzieś już jest opracowany.
Harmonogram harmonogramem, ale jeszcze mówię, ten cash flow w harmonogramie i to wszystko, projekt. Żeby się zgadzało. Tak, no i projekt. No, a projekty chyba od tego się powinno zacząć, bo w trakcie realizacji, skoro tak sobie szybko skrócimy ten czas, to się okaże, że nie trzeba było skracać czasu, bo okazuje się, że projekt i finanse to jest podstawa i core tego, tak, tych inwestycji.
A z drugiej strony myślę sobie, że tutaj też jest kwestia uwolnienia się od pewnego rodzaju protestów, które potrafią czas inwestycji w nieskończoność przedłużać, więc jeśli to są z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa inwestycje bardzo ważne i potrzebne, no to może jednak jest to celowe.
Trochę się zmieniło, prawda, ostatnio.
No właśnie. Chciałam też zapytać postrzeganie naszego tutaj regionu nadmorskiego, już nie tylko mówię o Pomorzu, także Pomorze Zachodnie, zmieniło się w centrali, bo chyba, ja nie wiem, po raz pierwszy usłyszałam, że port zewnętrzny w Gdyni został oficjalnie ogłoszony, że tu jest potrzeba, że on się znajduje na tej liście, na tej specustawie, bo port zewnętrzny w Gdyni, z tego co pamiętam, to nie miał szczęścia, żeby rozpocząć nawet przetarg. On już trwa, nowy, kolejny, ale szło to jak krew z nosa, a tak jakby nie miał jakiegoś wsparcia, a teraz pierwszy raz powiedziano już z pozycji Warszawy, czyli co to nasze morze, nasze potrzeby i to jak morze, porty, stocznie są bardzo strategiczne jednak dla rozwoju gospodarczego naszego kraju, to wreszcie zauważono?
No myślę, że też zauważono nie tylko pod kątem rozwoju gospodarczego, tylko jak zostaliśmy hubem transportowym z powodu toczącej się tuż za naszą granicą wojny, to nareszcie wszyscy zauważyli, że transport i logistyka to jest rozwój portów, rozwój tras przeładunkowych. O tym się wcześniej jakby nie mówiło. Wszystkim w centralnej Polsce wydawało się, że rzeczy pojawiają się w sklepach. A teraz jak trzeba przetransportować rzeczy, które są niezwykle wrażliwe z punktu widzenia naszej obronności, to wszyscy widzą, jak te trasy transportowe wyglądają i co trzeba zmienić, zbudować, żeby to upłynnić.
Tak, poza tym mamy też, trzeba przyznać, że tak powiem, widocznego i działającego ministra infrastruktury, tak? I tutaj i premiera z Gdyni i prezydenta, przepraszam, z Gdańska i prezydenta z Gdańska, więc może faktycznie coś tam dotarło. Poza tym, tak jak tutaj koleżanka wspomniała, tak? To już jest nauocznione. Poza tym wszyscy turyści, którzy przyjeżdżają nad morze i przejeżdżają chociażby przez tutaj Estakadę Kwiatkowskiego w Gdyni, to widzą te transporty, chociażby militarne, tak? Co tutaj się
tym
dzieje.
Tym bardziej, że długo stoją na Estakadzie, to mają okazję się przejrzeć.
Stali, teraz jest na razie na wakacje przepustowość jakaś. Ograniczenie prędkości też trzeba uważać, tak? Z 70 do 50. Ale tak. Pracuję w Gdyni, to i codziennie przejeżdżam, to wiem.
Może ktoś wpadnie jednak na ten transport lokalny, morski, żeby autobusy morskie, tramwaje morskie dla ludzi, dla mieszkańców.
Tak. Chociażby na Hel, takie, które już były, tak? Mhm. Można było to uruchomić. Chociażby turystycznie właśnie w tym okresie letnim, na dłuższą, znowu do przyjemności. Z gospodarki do przyjemności.
Chociaż ja już sięgam dalej, nie turystycznie. To jest po prostu potrzebne, choćby po to, żeby tamte regiony odżyły zimą, to raz. Dwa, żeby się ludzie stamtąd nie wyprowadzali, bo oni mają problemy z dojazdem do miast, do miejsca pracy. Są problemy z dojazdami karetek, czy straży pożarnej, bo czasami tej straży pożarnej tam na miejscu jest za mało i potrzebne są dodatkowe jednostki i to wszystko gdzieś utknie. Więc my potrzebujemy tutaj naprawdę naszego wewnętrznego transportu morskiego, takiego jaki jest w innych krajach. To ma być autobus w cenie biletu autobusowego, a nie atrakcja turystyczna.
Żeby nie smrodził tak jak te nasze
stare. Może być elektryczny jak najbardziej.
Coraz więcej kobiet pracuje w gospodarce morskiej Bałtyku związanych z turystyką i transportem, więc... Możemy coś w tej kwestii zadziałać. Tak?
Dobrze, to teraz teraz bardziej twarda gospodarka z powrotem. W lipcu w Baltic Hub przeładowano 310 tysięcy TEU. To najlepszy miesięczny rezultat w historii terminala i przełamanie granicy 300 tysięcy TEU miesięcznie. 1/4 ładunków, co ważne, obsłużyła kolej, co też jest rekordem, informuje Wirtualny Nowy Przemysł. Co ciekawe, w lipcu terminal obsłużył mniej statków niż rok wcześniej, a przeładował ponad 25% więcej TEU. No i tutaj do pań dwa pytanie. To po pierwsze, już tutaj po części odpowiedź padła, tylko że w innym nieco temacie, to oddanie terminala T3 tak szybko wpływa na te rekordy, to pierwsze. No i drugie, czy Polska ma szansę stać się takim właśnie hubem logistycznym Europy? Jeśli to przyspieszenie, o którym mówiłyśmy przed chwilą, też przyniesie skutki, no to o rany, to wszystko powinno hulać.
No powinno hulać, ale też, żeby tak troszeczkę uspokoić, to 4,5 miliona w Gdańsku, 2,5 miliona TEU w Gdyni. To dalej w porównaniu z 14-15 milionami w Rotterdamie, to nie oszukujmy się, to jednak jest różnica. Natomiast to, co nas odróżnia, to jest tempo wzrostu. Bo tam te przeładunki tak szybko nie rosną, jak rosną u nas. Czyli widać, że jesteśmy w dobrym miejscu geograficznie.
A czyli nawet tam, powiem, wejdę w słowo, zaczynają powoli przyhamowywać, choćby ze względu na suszę, która dotyka rzeki, bo tam nie wszystkie porty niemieckie są nad morzem.
No tak,
tylko
Hamburg jest nad rzeką. Tak,
i tutaj tak jest problem, może być logistyczny w przyszłości.
Także mamy szansę, to jest to, co najbardziej zmieniło, to jest terminal T3. I być może również zmieni się w Świnoujściu, to jest możliwość wchodzenia dużych kontenerowców, bo to jest taka tendencja, że stąd właśnie to zjawisko, że mniej statków, a więcej TEU, że przypływają większe statki. Przypływają większe statki wymagają niestety portów o możliwości wpływania jednostek, żeby miał możliwość wpływania jednostek o większym zanurzeniu. Czyli to jakby kluczowa inwestycja w okolicach Świnoujścia i tam to mówimy o potężnej inwestycji, dlatego że no nie oszukujmy się, nasz Bałtyk ma to do siebie, że jest morzem dosyć płytkim, także to też nie tylko inwestycja w same terminale, ale przede wszystkim w pogłębienie toru wodnego, żeby umożliwić wejście. To, że my tu mamy w Gdańsku te przepiękne, gigantyczne kontenerowce, to tylko dzięki temu, że to zanurzenie w tych portach jest takie, że one mogą tam wpływać. To jeszcze jest to, co być może uda się zrobić, no mam nadzieję, że uda się zrobić dosyć szybko przy budowie portu zewnętrznego w Gdyni, że takie same możliwości będzie miała Gdynia. Bo rzeczywiście nasze miejsce geograficzne jest dobre. Dobre. Tutaj widzimy zresztą po tych próbach dużych firm chińskich, które wybierają Polskę jako punkt, z którego startują później do rozwożenia sprzedawanych towarów po całej Europie. Bo my jesteśmy no, w takim centrum troszeczkę logistycznym, ale do tego potrzebna jest możliwość obsługi dużych statków.
No tak, no tutaj fakt, że terminal T3 no jak gdyby nie został tylko inwestycją taką zapasową, tak, ale został natychmiastowo tak skonsumowany, tak, i to jego dodatkowa przepustowość.
Aż nieprawdopodobny sposób, prawda, w ciągu roku.
Tak, miliona, no. No to no tutaj ciężko się nie zgodzić z tym, co tutaj koleżanka powiedziała. No z pewnością jesteśmy takim hubem nie tylko dla Bałtyku, ale Europy takiej środkowo-wschodniej, tak? I coraz więcej inwestycji widzimy, te jednostki, a już nie mówię o tym, że wycieczkowce ogromne tutaj zawijają do nas, do Gdyni. Także.
I do Gdańska też.
Znowu o przyjemności.
No i dobrze, jeszcze wakacje trwają, także mało ich zostało, ale to fakt. Z drugiej strony porty muszą się rozwijać, bo tych towarów do przyjęcia z jednej strony i odprawienia będzie coraz więcej, a mówię o tym, że do przyjęcia, bo chińscy producenci samochodów eksportują już ponad 1 000 000 pojazdów miesięcznie. Eksportowaliby znacznie więcej, gdyby mieli statki, bo się okazuje, że im statków zabrakło. No i musimy się przygotować też na to, że do naszych portów będą te samochody spływały też. Chyba najlepiej przygotowany jest port właśnie Gdańsk pod kątem automotive. To chciałam podpytać panie właśnie, jak problem rozwiązują Chińczycy z tymi statkami, z brakiem statków i jakie mogą być tego skutki, jak ten problem skutecznie rozwiążą?
Może powinniśmy się bać, że oni ten problem skutecznie rozwiążą. Przy czym, no, to żeby nie do końca tak było, że to Chińczycy mają problem, dlatego że właścicielami największych firm transportowych, armatorskich, które posiadają samochodowce, dalej są Japończycy i Europejczycy. Największe floty samochodowców to są firmy norweskie, norwesko-szwedzkie, greckie. Mówimy tu o Waleniusie, Hegu. To są firmy, które zarabiają na tym transporcie samochodów, który rozwija się w sposób nieprawdopodobny w tej chwili. Przy czym dalej jest to dosyć niszowa ilość statków, ponieważ ta flota na całym świecie to jest, nie wiem, coś między 700 a 800 statków, które są jakby przystosowane tylko do tego, żeby przewozić samochody. No Chińczycy ostatnio wpadli na to, żeby wozić je w kontenerach, to jest dużo droższe, ale za to dużo elastyczniejsze, bo flota kontenerowców na świecie jest dużo, dużo większa. No i następna rzecz to wszyscy armatorzy budują coraz większe statki. Te gigantyczne samochodowce mogą już przewozić w tej chwili te największe, które są w trakcie budowy, około 10 tysięcy samochodów. Na jednym statku.
Na jednym statku. Tak. 10 tysięcy samochodów. Tak. To jest
nieprawdopodobna ilość. W tej chwili Valenius to jest 8-9 tysięcy. Ten największe nowe Hega koło 9 tysięcy. Te, które są już w tej pierwszej klasie, a te, które są w tej chwili w planach budowy, mają przewozić 12 tysięcy samochodów. Więc proszę sobie wyobrazić, jak ta fala samochodów będzie tu wpływać.
Współczuję producentom samochodów.
Tak, Chińczycy w tej chwili produkują około miliona samochodów elektrycznych miesięcznie. My podobno w Europie w tej chwili rejestrujemy tych samochodów, wszystkich samochodów elektrycznych, około 300 tysięcy miesięcznie. Jakieś rekordy pobiliśmy latem, to było około 400 tysięcy miesięcznie rejestrowanych nowych samochodów.
To ja tylko dodam, że złożenie takiego elektrycznego samochodu w fabryce chińskiej trwa 30 sekund. I ostatnie zdanie. No
to nie są trudne samochody, tak? Tak. Można pochodzić tutaj, czy do BMW, blisko, właśnie ostatnio byłam w zeszłym roku chyba i oglądaliśmy, z czego się składa taki z baterią, ale wracając tutaj, Chińczycy, żeby odpowiedzieć, Chińczycy mają nowy pomysł, bo ja już pamiętam 2 lata temu i rok temu mówiliśmy o tym, że budują statki po to, żeby transportować do Europy, a oni dzisiaj już padli na pomysł taki, że będą transportować w tych kontenerach wyłącznie baterie i jakieś elementy, natomiast budować będą u nas i już budują w Hiszpanii fabryki i już będą budowali, też o Polsce, więc to też jest ciekawy temat.
To też jest lepsze rozwiązanie, myślę, dla Europy.
Tak, byłam przed chwilą na Kaukazie i widziałam, że tam większość samochodów to są właśnie pochodzenia chińskiego, koreańskiego i większość to elektryki.
I więcej niestety nie porozmawiamy, bo czas nam się skończył. Joanna Ryngwelska, program manager w Advance Protection Systems, Jadwiga Sztelwander-Zięba, ekspertka gospodarki morskiej, była prezeska Delta Marine, były moimi i państwa gościniami. Audycję realizowała Katarzyna Piekło, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękujemy bardzo, do usłyszenia.
Dziękuję, pozdrawiam serdecznie, miłego dnia.
Dziękuję bardzo.